Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie w ramach omawiania chorób hematologicznych opowiem o ziarnicy złośliwej, która należy do chorób nowotworowych układu chłonnego, zaliczanych do chłonniaków złośliwych. Ziarnica złośliwa określana jest także chorobą Hodgkina. Należy ona do procesów rozrostowych o niejasnej etiologii, pojawiające się w każdym wieku, jednak głównie u młodych, dorosłych ludzi z przewagą płci męskiej. Pierwsze wzmianki o tej chorobie pochodzą z 1666 roku, jednak dopiero w 1832 została ona opisana przez Hodgkina, stąd często ziarnica nazywana jest chorobą Hodgkina albo chłonniakiem Hodgkina. Ziarnica złośliwa, której łacińska nazwa brzmi lymfogranulomatosis maligna, atakuje głównie węzły chłonne i pozawęzłową tkankę limfatyczną. Chociaż natura procesu rozrostowego nadal jest kontrowersyjna, to jednak sugeruje się udział w powstawaniu dwóch rodzajów czynników, a mianowicie infekcyjnego i środowiskowego, szczególnie zależnych od warunków socjalno-ekonomicznych, które odgrywają większą rolę u ludzi młodych, podczas gdy u starszych choroba bardziej przypomina podłoże nowotworowe. Jednak udział w patogenezie mogą mieć jednocześnie dwa procesy, zarówno zapalny, jak i nowotworowy. Czynnik infekcyjny, najczęściej wirus, miałby być to wirus o niskiej zjadliwości i długim okresie utajenia. Za wpływem czynnika infekcyjnego przemawiają takie objawy choroby jak wysoka gorączka, dreszcze, wzrost leukocytozy, nacieki krwinek białych. Za wpływem czynników środowiskowych wskazują niektóre dane epidemiologiczne. Sugeruje się także predyspozycje genetyczne, gdyż choroba występuje u rodzeństwa. W ostatnich latach dzięki zdobyciu większej wiedzy na temat patogenezy choroby, także dzięki nowym technikom diagnostycznym i postępom w leczeniu, ziarnica staje się potencjalnie chorobą uleczalną, która pojawia się z częstością 2-5 osób na 100 tysięcy w ciągu roku. Według statystyk amerykańskich ziarnica złośliwa stanowi aż 40% wszystkich chłoniaków złośliwych. U osób dorosłych obserwuje się dwa szczyty zachorowalności. Pierwszy około 25 roku życia, drugi po 50, a 10% przypadków zachorowań ma miejsce u dzieci poniżej 16 roku życia. Chłonniaki opisywane są jako choroby rozrostowe układu chłonnego o niejednakowym stopniu złośliwości, które rozpoczynają się w różnych miejscach układu limfatycznego. Chłonniaki złośliwe mogą przybierać charakter albo zlokalizowany, zguskowy, guzowaty, ale też rozsiany. Mogą też przybierać postać białaczkową, stanowiąc przez to niejednorodną grupę nowotworów tego układu, naciekających poza węzłami chłonnymi narządy zawierające tkankę limfatyczną, szczególnie takie jak śledzione, grasice, wątrobę, kości, szpik kostny, układ oddechowy, pokarmowy, ośrodkowy układ nerwowy czy skórę. Wyodrębnienie ziarnicy złośliwej z pozostałych złośliwych chłonniaków jest związane z bardzo typowymi dla ziarnicy zmianami histologicznymi węzłów chłonnych oraz objawami klinicznymi. Najczęściej zajęte procesem chorobowym są węzły chłonne, które charakteryzują nacieki komórek Richtenberga, jakie wywodzą się z krwinek białych, limfocytów określanych T i B i nacieków histiocytarnych, komórek siateczki, granulocytów, które stanowią histologiczny znacznik tej choroby. Klasyfikacja histologiczna choroby Hodgkina obejmuje cztery postacie, a mianowicie najczęstsza guzkowo-włóknista z przewagą limfocytów, mieszano-komórkowa i ubogo-limfocytowa. U chorych z przewagą limfocytów zasięg choroby jest bardzo ograniczony, natomiast w typie ubogo-limfocytowej objawy są uogólnione, a przebieg bywa bardzo agresywny. Kliniczna klasyfikacja ziarnicy złośliwej także uwzględnia cztery okresy, przy czym w pierwszym chłonniakiem zajęte są pojedyncze węzły chłonne lub jeden narząd limfatyczny. W drugim okresie zaawansowania występuje zajęcie jednej lub więcej okolic węzłowych po jednej stronie przepony lub w przypadku postaci pozawęzłowej lokalizacja zmian dotyczy jednego narządu z jednoczesnym umiejscowieniem chłonniaka w jednym lub kilku rejonach węzłowych po tej samej stronie. W trzecim wreszcie okresie zaawansowania występuje zajęcie kilku rejonów węzłów chłonnych po obu stronach z możliwością zajęcia poza węzłami narządów, takich jak zwłaszcza śledziona, wątroba. Natomiast w okresie czwartym, ostatnim, występuje zajęcie jednego lub większej liczby narządów bądź tkanek pozalimfatycznych z jednoczystym zmianami w węzłach chłonnych lub bez nich. W zależności od wymienionych okresów oczywiście występują różne nasilone dolegliwości i objawy, dlatego podobnie klinicznie wyróżniane są cztery okresy ziarnicy złośliwej. Powiększenie węzłów od razu może dotyczyć kilku regionów, czasem wszystkie dostępne ręcznemu badaniu węzły chłonne są wyczuwalne, także w miejscach zupełnie nietypowych. Węzły chłonne są niebolesne, dość zwarte, tworzą pakiety, nie dają się przesuwać. Jednak wypicie alkoholu czyni je bolesnymi. Powiększenie śledziony i wątroby może świadczyć o znacznym stopniu zaawansowania choroby. Czasem zdarza się, że dostępne ręcznemu badaniu węzły chłonne nie są wcale powiększone, w przeciwieństwie do niedostępnych węzłów znajdujących się wśród piersiu albo w jamie brzusznej. W początkowym okresie powiększenie węzłów chłonnych może dotyczyć jedynie niewielkiego regionu. Zwłaszcza często powiększone są węzły szyjne, aż w 60% przypadków, 35% węzły śródpiersiowe, około 10% pachowe. Potem dopiero choroba obejmuje inne grupy węzłów chłonnych, w tym wewnątrz jamy brzusznej, także śledzione. W ostatnim stadium choroba jest uogólniona i obejmuje rozmaite i wiele narządów limfatycznych. Chorzy z uogólnionym powiększeniem węzłów chłonnych, szczególnie wśród piersiu, jamie brzusznej, z zajęciem śledziony, zwłaszcza narządów nielimfatycznych, mają oczywiście znacznie gorsze rokowanie i przeżycie w tych przypadkach na ogół nie przekracza kilku lat. Przebieg choroby jednak może być długo bezobjawowy, chociaż przerzuty poza układ limfatyczny mogą występować z dużym opóźnieniem, dlatego nawet późne rozpoznanie daje szansę na wyleczenie i w zależności od stopnia zaawansowania choroby wyleczalność ziarnicy złośliwej wynosi od 50 do 95%. Początek choroby może być bezobjawowy, ale także z silnie zaznaczonymi objawami, a więc nagłą i ostrą wysoką temperaturą, niereagującą na antybiotyki, nocnymi potami, nagłym i stopniowym powiększeniem węzłów, najczęściej, jak mówiłam, szyjnych i nadobojczykowych. Gorączka bardzo często ma charakter falisty, zwalniający, z jedno- albo dwudniowymi przerwami. Podobnie przykro są odbierane nocne poty, zmuszające chorych do zmiany kilkakrotnie bielizny w ciągu nocy, a także świąd, niekiedy bardzo dokuczliwy, zmuszający do drapania skóry. Często występuje utrata apetytu, utrata masy ciała i narastające osłabienie. Za chwilę opowiem o diagnostyce tej choroby. Objawami sugerującymi ziarnicę złośliwą mogą być przede wszystkim powiększone i zwykle niebolesne węzły chłonne, zwłaszcza karkowe, rzadziej pachowe, pachwinowe, a w późniejszym okresie powiększenie śledziony i wątroby oraz objawy ogólne, zwłaszcza takie jak wysoka gorączka, utrata apetytu, spadek wagi i świąd skóry. Niekiedy niestety z powodu powyższych objawów przypominających stany zapalne chorzy bywają najpierw dość długo leczeni antybiotykami i dopiero niepowodzenia leczenia skłaniają do specyficznej diagnostyki, czyli rozpoznania z powodu zmian chorobowych, co wpływa negatywnie na wyniki leczenia. celach diagnostycznych, jak i stopnia zaawansowania klinicznego choroby wykonuje się liczne niekiedy badania, w tym radiologiczne, ultrasonograficzne, scyntygraficzne oraz tomograficzne. Także biopsję szpiku kostnego czy pozytronową tomografię emisyjną. Dla ziarnicy złośliwej charakterystyczna jest obecność złośliwych komórek Redstenberga w badanych węzłach chłonnych. Zmiany histologiczne w węźle chłonnym nie tylko umożliwiają rozpoznanie choroby, ale także są przydatne do określenia stopnia jej zaawansowania. Aby rozpoznać ziarnicę złośliwą, trzeba pobrać węzeł chłonny i poddać go badaniu mikroskopowemu. Czasem do uzyskania węzła potrzebna jest laparoskopia, czyli diagnostyczne wziernikowanie jamy brzusznej wraz z pobraniem wycinka. Obraz węzła chłonnego pod mikroskopem, tak jak powiedziałem, jest bardzo charakterystyczny. Występują choroby komórki Hodgkina i olbrzymie komórki Stenberga. W badaniach krwi początkowo może także nie być odchyleń. W późniejszym okresie dochodzi do wzrostu OB. Występować może umiarkowana niedokrwistość, granulocytoza z eozynofilią i limfopenią wraz ze spadkiem liczby płytek krwi. W niektórych przypadkach choroba rozpoczyna się odkrytym w czasie badania radiologicznego powiększeniem węzłów chłonnych, co może być powikłane przesiękiem albo wysiękiem do jamy płucnej, osierdzia, naciekami w płucach oraz zespołem określanym mianem zespołu żyły głównej górnej. W dalszym okresie choroby dochodzi do zajęcia innych narządów, poza powiększeniem śledzionej wątroby, do żółtaczki o złożonej patogenezie, zarówno powstałej na skutek ucisku dróg żółciowych, jak i przez powiększone węzły chłonne, jak i na skutek zaburzeń autoimmunologicznych albo hematologicznych. W zaawansowanym stadium ziarnicy złośliwej pojawiają się zmiany w nerkach wraz z występowaniem niewydolności nerek. Zmiany patologiczne w kościach, w ośrodkowym układzie nerwowym, gdzie mogą nawet pojawiać się porażenia i patologiczne złamania. W leczeniu ziarnicy złośliwej stosuje się chemioterapię, radioterapię oraz skojarzone leczenie chemioterapii z radioterapią. W przypadku braku remisji albo wznowy stosuje się niekiedy eksperymentalne programy chemioterapii lub megachemioterapii połączonej z autologicznym przeszczepem szpiku kostnego. Wybór metody leczenia zależy oczywiście od indywidualnych przypadków, od stopnia przede wszystkim zaawansowania choroby. Radioterapia stosowana jest w mniej zaawansowanych przypadkach, szczególnie gdy powiększenie węzłów chłonnych dotyka tylko określonego regionu. Po zastosowaniu rozległego i całkowitego napromieniowania węzłów chłonnych uzyskuje się długie przeżycia, nawet 10- czy 15-letnie, jakie mają miejsce zwłaszcza u chorych bez objawów ogólnych. Znacznie gorsze wyniki uzyskiwane są u chorych w zaawansowanych stadiach choroby z wieloogniskowym zajęciem węzłów chłonnych w starszym wieku, u chorych z współistniejącymi chorobami, u których stosowana jest zwykle chemioterapia. W tej grupie po leczeniu z cytostatykami dochodzić może nawet do nawrotu w 50% przypadków. Poddanie chorego intensywnej polichemoterapii bywa często również zakończone przeszczepem szpiku. Zwłaszcza po chemo i radioterapii występują także liczne objawy uboczne, które chorzy równie trudno przeżywają, zwłaszcza nudności, wymioty, wypadanie włosów, niedawno omawiane granulocytopenia czy małopłytkowość obarczone narażeniem na infekcje i krwawieniami. W dzisiejszym programie opowiem jeszcze o innej grupie chłonniaków określanych jako nieziarnicze, które stanowią również grupę nowotworów wywodzących się w większości z limfocytów B i rzadziej z limfocytów T. Chłonniaki należą do pierwotnych nowotworów układu chłonnego, których powstanie jest związane z powiększeniem węzłów chłonnych, migdałków, śledziony lub tkanki limfatycznej w innym fizjologicznym dla niej miejscu, a zwłaszcza takich jak ściany przewodu pokarmowego, układu nerwowego i wiele innych. Przyczyny powstawania chłonniaków nie są znane, chociaż podawana jest czasem etiologia wirusowa niektórych postaci, jak choćby chłonniaka Burkita, który powstaje jako następstwo zakażenia wirusem Epsteina-Barra. W niektórych postaciach czynnikiem etiologicznym mogą być także zwłaszcza retrowirusy, które prawdopodobnie zakażają limfocyty, prowadząc do ich transformacji nowotworowej. Chłonniaki nieziarnicze, o niskiej zjadliwości, stanowią znaczną większość wszystkich chłonniaków, występując przede wszystkim w starszym wieku. Najczęstszym typem chłonniaka o niskiej zjadliwości jest chłonniak limfocytowy oraz jego uogólniona postać przewlekła białaczka limfatyczna. Chłonniaki występują w każdym okresie życia u obojga płci, jednak pewne postacie częściej pojawiają się u ludzi w młodym wieku w okresie dzieciństwa, inne u ludzi starszych. Jak wspomniałam, opowiadając o ziarnicy złośliwej, chłonniaki są nowotworami tkanki limfatycznej, która buduje układ chłonny, składający się z szeregu większych i bardzo drobnych naczyń, podobnych do naczyń krwionośnych, zbierających z tkanek płyn, umożliwiając powrót śródtkankowy płyn, umożliwiając jego powrót do krwi. Chłonka jest zbierana z różnych okolic ciała do większych naczyń i pni naczyniowych, stąd do żylnych, które łącząc się przewód piersiowy wpada do kąta żylnego lewego, jak i tworzą dwie żyły, podobojczykowa i szyjna. Skąd chłonka dostaje się do żyły głównej górnej, do serca, do układu żylnego. W bieg naczyń chłonnych włączone są narządy określane węzłami chłonnymi, które zarówno jako pojedyncze, jak i całe skupiska znajdują się w wielu okolicach naszego ciała, w okolicy szyjnej, pachowej, pachwinowej, podobojczykowej, karkowej, także w miednicy, w jamie brzusznej czy klatce piersiowej. Węzły chłonne otacza torebka. Posiadają one wewnątrz liczne grudki chłonne, zawierające limfocyty, zarówno określane jako T, jak i B czy NK, a także spoczywające na specjalnej tkance siateczkowo-śródbłonkowej, której rola polega m.in. na przecedzaniu chłonki z przepływających elementów komórkowych, zarówno nowotworowych, bakteryjnych, pasożytów, które zostają zatrzymane na siateczce jak na sicie, przede wszystkim w celu ich eliminacji. Limfocyty B obecne w strukturze węzła wytwarzają przeciwciała odpornościowe, natomiast limfocyty T, określane mianem grasiczo-zależnych, mają ogólnie mówiąc zadanie kontrolowania innych krwinek białych w funkcji niszczenia wirusów czy innych szkodliwych organizmów. Mimo histologicznych różnic w poszczególnych rodzajach chłonniaków, wszystkie postacie mają wspólne objawy, jakim jest powiększenie węzłów chłonnych, które są zwykle niebolesne, którym w bardziej zaawansowanych okresach rozwoju choroby zwykle towarzyszy powiększenie wątroby i śledziony, czyli hepato i splenomegalia. W części chorych powiększenie śledziony i wątroby może być pierwszym objawem chłonniaka złośliwego. Znacznie powiększone węzły chłonne w przebiegu chłonniaka mogą powodować objawy uciskowe wraz z następującymi po tym powikłaniami, w zależności od miejsca ucisku. Część objawów w przebiegu chłonniaków złośliwych jest spowodowana zaburzeniem czynności układu chłonnego zmienionych przez proces nowotworowy. Objawy wynikają z zaburzeń odporności oraz z powstawania autoprzeciwciał, jak i immunoglobulin monoklonalnych. Wśród występujących objawów pojawiają się takie jak gorączka, nocne poty, bóle kostne, skłonność do zakażeń, osłabienie, niedokrwistość i inne zależne od specyficznych cech chłonniaka. Chłonniaki nieziarnicze w przeciwieństwie do ziarnicy złośliwej stanowią heterogenną grupę nowotworów różniących się bardzo. Wyróżnia się kilkanaście typów chłonniaków, zależnie od klasyfikacji histologicznej i sposobu rozprzestrzeniania się w organizmie. poza chłonniakiem limfocytowym i przewlekłą postacią białaczki limfatycznej występują takie rodzaje chłonniaków jak immunocytowy, limfoplazmocytowy, chłonniak grudkowy, centroblastyczny, centrocytowy czy rzadka postać białaczki włochatokomórkowej. Chłonniaki nieziarnicze o wysokiej zjadliwości są natomiast stanowią 20% wszystkich chłonniaków. O ile w leczeniu ziarnicy złośliwej stosowana bywa najpierw radioterapia, to w przypadkach chłonniaków nieziarniczych najpierw leczy się chemioterapią, która jest dwuetapowa, czyli najpierw leczenie polega na indukowaniu remisji i potem przeprowadza się leczenie podtrzymujące. Za pełną remisję uważane jest całkowite ustąpienie objawów klinicznych wraz z normalizacją wyników laboratoryjnych. Ustąpienie dolegliwości, zmniejszenie rozmiarów guza do połowy traktowane jest jako remisja częściowa. Chłonniaki nieziarnicze leczone są zarówno cytostatykami i to w formie monoterapii, czyli wraz z podaniem jednego leku, jak i leczenia skojarzonego wielu leków, czy skojarzonego z sterydami, co określone jest mianem polichemioterapii, która włączana jest w przypadkach niepowodzenia po leczeniu jednym cytostatykiem, po którym może występować oporność. Niektóre postacie chłonniaków, jak choćby białaczka włochatokomórkowa, bywają leczone przy pomocy interferonu, który cechuje się aktywnością przeciwwirusową, przeciwnowotworową, wpływając korzystnie na układ odpornościowy. W warunkach zdrowia organizm ludzki wytwarza kilka rodzajów interferonu, jednak w leczeniu stosowany bywa interferon otrzymywany na drodze inżynierii genetycznej. Rekombinacyjny interferon alfa podawany jest chorym 3 razy w tygodniu przez co najmniej 3 miesiące i prawie wszystkich chorych. Uzyskiwana jest poprawa i następuje ustąpienie objawów choroby. Zmniejsza się skłonność do infekcji, zakażeń, jednak nadal leczenie tym preparatem, interferonem, jest bardzo kosztowne i zwłaszcza w biednych krajach nie dla wszystkich dostępne. W czasie podawania interferonu pojawiają się niekiedy objawy uboczne pod postacią gorączki, uczucia rozbicia, bólów mięśniowych, uszkodzenia homopoezy, które jednak są przemijające. Niekiedy poprawę uzyskuje się po usunięciu śledziony, w której mnożą się na przykład włochate komórki odpowiedzialne za ten typ białaczki. Oczywiście leczenie musi być i jest prowadzone w ośrodkach wysokospecjalistycznych, w szpitalach, na oddziałach onkologicznych czy hematologicznych. Chemioterapia, mimo że częstokroć skuteczna, ma wiele jednak objawów ubocznych, które wymieniałam, które dzielone są na 3 okresy wczesnej toksyczności, objawów późnych, jak i jeszcze odwracalnych oraz takie, które są już nieodwracalne, do których zaliczana jest kardiomiopatia, neuropatia obwodowa, encefalopatia, upośledzenie funkcji poznawczych mózgu. Występować mogą także takie niedocofnięcia objawy jak zwłóknienie płuc, zespoły mieloblastyczne z możliwością przejścia w białaczkę ostrą. W czasie podawania preparatów cytostatyków najczęściej występują takie objawy jak nudności, wymioty, dreszcze, gorączka, wysypki, które są odwracalne, ustępujące po odstawieniu leku albo po podawaniu preparatów zmniejszających te objawy. Natomiast druga grupa objawów ubocznych to przede wszystkim stany zapalne błon śluzowych, a więc wypadanie, stany zapalne pęcherza moczowego, zaburzenia czynności płuc, serca, nerek, wątroby, zaburzenia krzepnięcia krwi, przemiany węglowodanowej, zmiany skórne, wypadanie włosów, ale także brak miesiączki czy uszkodzenia plemników oraz nerwów. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym Państwu powiedzieć na temat ziarnicy złośliwej i chłonniaków. Bóg zapłać za uwagę.